Już od ponad roku świat walczy z pandemią COVID-19, której towarzyszy druga pandemia, czyli infodemia, pandemia dezinformacji. I badania pokazują, że coraz więcej Polaków wierzy w teorie spiskowe. Skąd mamy wiedzieć, które teorie są prawdziwe, a które nie? Czy w erze internetu w ogóle jesteśmy w stanie odróżnić prawdę od kłamstwa? O tym porozmawiamy w dzisiejszym programie Psychosonar. Kornelia Chojecka.
Mikołaj Mikser-Mądrzyk, zapraszam. Witam Państwa, naszymi gośćmi są pastor Paweł Chojecki.
Witam.
Cezary Kłosowicz, szef wiadomości telewizji Idź Pod Prąd.
Witam serdecznie.
Oraz Marcin Palimonka, informatyk i redaktor serwisu technologicznego Idź Pod Prąd.
Witam Państwa.
Ja zaznaczę, że czekamy na Wasze komentarze. Piszcie pod tym programem i przesyłajcie opinie na adres kontakt@idzpodprad.pl. I dzisiaj w trakcie programu pokażemy również fragment naszej rozmowy z dr Marią Baran, psychologiem społecznym, która prowadziła badania nad wpływem pandemii COVID-19 na zachowania i dobrostan Polaków.
Teorie spiskowe zaczęto badać w ostatnich kilkudziesięciu latach. Myślę, że ma to związek z rozwojem technologii. I teorie te po prostu wynikają z przeświadczenia, że istnieje jakaś zakamuflowana grupa, która dąży do zawładnięcia społeczeństwem, zawładnięcia umysłami społeczeństwa. Bardzo łatwo o polaryzację wtedy społeczeństwa, podział na tych dobrych i złych. Takie teorie spiskowe są również nośne, bo one są proste i bardzo prosty sposób tłumaczą świat. I teraz pytanie do Was, jaką najbardziej szkodliwą teorię spiskową słyszeliście w ostatnim czasie? Ja wiem, co się nasuwa, ale słucham.
W ostatnim czasie to najbardziej popularny jest koronawirus, ale najdziwniejszą teorię, jaką słyszałem, to nie dotyczącą tylko koronawirusa, ale wirusów w ogóle. Otóż w tej teorii się głosi, że wirusy nie istnieją, żadne w ogóle. To się niedawno spotkałem z takimi twierdzeniami. Nie tylko wirusy nie istnieją, ale bakterie też nie wywołują chorób, ale już istnieją według przynajmniej tych teorii, choć są oczywiście różne wersje. I tu Big Pharma, rządy czy ktoś niezidentyfikowany jakoś ukrywa prawdziwe przyczyny chorób w jakichś tam tajemniczych celach, w wariancie optymistycznym, żeby zarobić, a w pesymistycznym, żeby kontrolować ludzkość. Mówię, że jest najbardziej szkodliwa teraz, bo ma szkodliwość taką bezpośrednią i w krótkim terminie. Bo jak ktoś wierzy, że wirusów nie ma, no to się nie chroni, nie nosi masek, nie myje rąk, nie musi trzymać dystansu i tak dalej, więc naraża siebie i innych na zarażenie.
Pastor Paweł Chojecki, jaka teoria ostatnio Cię zszokowała, zadziwiła?
No, tego wiele się rodzi, że tak powiem, w ostatnim roku. Powiem z poletka duchowego. Otóż nawet niektórzy pastorzy, a w świadku chrześcijańskim, biblijnym, no to zaczęły krążyć takie właśnie kłamstwa, że przyjęcie szczepionki to jest równoznaczne z przyjęciem znamienia bestii z Księgi Apokalipsy. Wcześniej ta sama teoria, również chińsko-komunistycznego rodowodu, mówiła, że nałożenie maseczki to też jest. Słyszałem takiego pastora, który twierdził, że nałożenie maseczki to jest właśnie przyjęcie znamienia bestii. Teraz się już, że tak powiem, przekształcił na nową wersję i teraz przyjęcie szczepionki to jest przyjęcie znamienia bestii z Apokalipsy. Karamba.
I Marcin,
oczywiście, jeszcze jedno zdanie. Biblia jasno mówi o znamieniu bestii i będzie to w czasie rządu światowego i będzie połączone z przyjęciem, można powiedzieć, ratunku, zbawienia od przywódcy rządu światowego, czyli antychrysta, który ten termin się używa w Biblii w stosunku do tego przyszłego przywódcy światowego. Ja kpię z tych pseudoproroków, którzy takie kucypały, ośmieszając chrześcijaństwo, bo można pokazać, dlaczego to jest groźne. Dlaczego to jest groźne? Podobnie jak takie kucypały o płaskiej ziemi, głoszone przez część rzeczywiście środowiska chrześcijańskiego, to te kucypały właśnie o rzekomym maseczkowym czy szczepionkowym znamieniu bestii również kompromitują biblijne chrześcijaństwo i myślę, że to jest celowa robota.
Jeszcze będziemy rozmawiać o przyczynach teorii spiskowych, dlaczego jest ich coraz więcej, szczególnie w Polsce, ale jeszcze Marcin Palimonka. Która teoria ostatnio cię zaskoczyła najbardziej?
Najbardziej? Myślę, że najbardziej to mnie zaskakują te teorie, które są najbardziej szkodliwe w rzeczywistości. Była taka teoria, znamy ją wszyscy, QAnon, to był ten bizon z tego powiedzmy Kapitolu. No i ta teoria doprowadziła do praktycznie podpalenia Stanów Zjednoczonych, ale teoria, która najbardziej mnie tak zaskoczyła, to była Pizzagate, tak się nazywa ta teoria i chodziło o to, że w Stanach Zjednoczonych jakiś, podobnie jak w QAnon, jakiś gang pedofilów przetrzymuje dzieci w piwnicy jakiejś pizzerii. I oczywiście za ten spisek odpowiadała Hillary Clinton i doprowadziło to do tego, że mężczyzna przyjechał z bronią automatyczną, z trzema sztukami innej broni jeszcze do pizzerii i chciał te dzieci uwolnić. Więc myślę, że te teorie, które mogą doprowadzić do po prostu strat, zniszczeń w realnym świecie, tak jak tutaj w przypadku tej Pizzagate. Facet przyjechał do pizzerii i twierdził, że będzie uwalniał dzieci z rąk pedofilów, a w przypadku QAnon, no to widzieliśmy, co się działo na Kapitolu. To znaczy, to nie wszyscy ludzie z Kapitolu to byli jacyś od QAnona, ale ta teoria też podpala Stany Zjednoczone. Więc ja bym wybrał te teorie, które mnie tak najbardziej szokują. Te, które uznaję za najbardziej szkodliwe, które po prostu mają swoje skutki w realnym świecie.
Chciałam teraz przejść do badania z lutego tego roku. Agencja Kantar zapytała Polaków o ich wiarę na temat koronawirusa i wymienię kilka takich najbardziej popularnych teorii, które teraz są w Polsce. I chciałam was poprosić, żebyście się do nich odnieśli. Kto chce, czy to są teorie spiskowe, czy mają jakieś pokrycie w faktach. Pierwsza, najbardziej popularna, to, że koronawirus został stworzony w laboratorium. W to wierzy 43% Polaków. Dalej, to koncerny farmaceutyczne wywołały pandemię. Wierzy w to 25% Polaków. Trzecia, pandemię zapoczątkowało zjedzenie nietoperza w Wuhan. 19%. Bill Gates jest odpowiedzialny za pandemię. 16% i technologia 5G wywołała koronawirusa 11%. Cezary Kłosowicz, które z tych teorii według ciebie to są teorie spiskowe, a które może mają jakiś związek z rzeczywistością?
Nie stawiałbym takiego przeciwieństwa, bo to powiedzenie teoria spiskowa nie jest od razu wartościujące samo w sobie, że coś jest fałszywe, tylko stwierdzę, że za czym, że tu jest jakiś spisek za czymś, co no, może się zdarzyć, że tak jest.
Przecież wiemy, że natomiast były faktycznie spiski w historii.
Tak, natomiast faktycznie tak się już utarło, że teoria spiskowa się stosuje do jakichś rzeczy, o których się myśli, że to nieprawda, czy że to jest jakieś wariactwo i oszołomstwo. Natomiast co do tych teorii o koronawirusie, no to, że jest z Wuhan, no to te, znaczy to, że jest z laboratorium w Wuhan dokładnie, no to to wysuwa część naukowców takie teorie w różnych wersjach. Rzadko, ale też, że jako broń biologiczna. Częściej, że po prostu były jakieś badania w Wuhan nad wirusami, co wiemy, że były właśnie nad takimi podobnymi do tego, który teraz, z którym się teraz zmagamy i że coś może wyciekło, że może no, były zastrzeżenia do bezpieczeństwa tego ośrodka, tego laboratorium w Wuhan już kilka lat temu, że tam nie stosuje się procedur odpowiednio. Do tego mamy takie przesłanki, że Chiny dość długo ukrywały tę sprawę, że prześladowały lekarzy, którzy informowali jeszcze przed oficjalnymi informacjami o tej epidemii w Wuhan i że do dziś władze chińskie nie dają pełnego dostępu do danych czy do laboratorium, także no, te przesłanki są dość mocne. Byli też naukowcy, którzy wskazywali, że tam ten genom koronawirusa wskazuje na jakieś ślady zmian sztucznych. No tu ja nie jestem ekspertem od tego, są różne głosy tych różnych naukowców, natomiast No, przesłanki są dość silne, także no, nie jest to jakaś taka wydumana z sufitu wzięta znikąd teoria.
Czyli podsumowując to, że koronawirus został stworzony w laboratorium, to byś stwierdził, że to jest teoria, która ma pokrycie w faktach.
Ma pokrycie w faktach i na pewno trzeba naciskać, żeby ją naprawdę sprawdzić, zweryfikować.
Ja jeszcze chciałem się do tej definicji teorii spiskowych troszeczkę odnieść, tego co powiedział Mikołaj, że to jest podział na złych i dobrych w świecie, no i że ci źli robią jakieś spiski. No to jest fakt. To, że są dobrzy i źli, że świat się polaryzuje, że walczą nawzajem służby specjalne za pomocą różnych spisków i tak dalej, no to jeszcze dla mnie jest za mało, żeby nazwać, że to jest teoria spiskowa. Myślę, że w takim najbardziej potocznym mówieniu to tu jest taki poziom nieprawdopodobieństwa, nie? Że kiedy mówimy, o, to jest teoria spiskowa, to bierzemy pod uwagę poziom prawdopodobieństwa danego spisku, nie? Bo chyba nikt z rozsądnych ludzi nie kwestionuje, że spiski ciągle się na świecie dzieją. Przecież komuniści deklarują oficjalnie, że ich celem jest dominacja nad całym światem. Czyli podbój całego świata. No to działają jawnie, ale działają też w ukryciu. Stąd mówienie o tym, że jeśli coś ma na celu jakiś spisek, zawładnięcie nad światem, no to on już jest nieprawdziwy. No jak nieprawdziwy? Jak komuniści właśnie to robią od lat.
Paweł, wejdę w słowo, bo często na warsztatach spotykam się z taką postawą, że teoria spiskowa to jest rzecz w zasadzie filmowa. Że to są rzeczy, które dzieją się na filmach i samo powiedzenie teoria spiskowa już zalatuje, no nie jest się wiarygodnym w oczach słuchacza. I teorie spiskowe może gdzieś są, ale na pewno one dzieją się na bardzo małą skalę. Takie odbieram tutaj komunikaty od ludzi, którzy po prostu korzystają z internetu. Mówienie o teoriach spiskowych na skalę globalną wydaje się ludziom raczej jakimś science fiction i mimo tego, że historia pokazała, że teorie spiskowe właśnie bez internetu miały się bardzo dobrze i mają się bardzo dobrze.
Na przykład rewolucja październikowa, czy to jest mała skala? Czy
właśnie
dziesiątki milionów ofiar, czy przewrót komunistyczny w Chinach, czy Mao Tse-tunga, gdzie już się mówi o 100 milionów ofiar. Czy to jest naprawdę mała skala? Na tych warsztatach zapytaj proszę tych, którzy używają tego typu argumentów.
Czy Holokaust to mała skala? Jak Jan Karski mówił o Holokauście w Ameryce, no to mu nie wierzyli. No a potem jednak uwierzyli, że jednak no, byli ludzie, którzy chcieli wymordować cały naród.
Kiedy zobaczymy, jakie informacje chociażby przemycał Kukliński, pułkownik, o ile się nie mylę, na temat III wojny światowej, to już brzmi w ogóle jak coś kompletnie niemożliwego, ale działo się to raptem kilkadziesiąt lat temu, więc teorie spiskowe, trzeba do nich podchodzić jak najbardziej poważnie i na pewno nie wrzucać tutaj emocji do tego. Tutaj powinna być chłodna analiza i logika. To, co mówicie, bardzo często analizowanie danych bardzo często jest związane z logiką i dedukcją i tutaj na to bym kładł nacisk, żeby móc sprawdzić, czy dana teoria spiskowa może mieć jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości, czy może szkodzić, czy nie. Dedukcja i logika, jestem fanem obu.
To rzeczywiście warto zaznaczyć, że samo pojęcie teoria spiskowa jest, można powiedzieć, taką łatką, którą się przykleja i często miesza się teorie, które mają pokrycie w faktach, z teoriami, które w ogóle są oderwane od rzeczywistości. Jeszcze Marcin, ciebie zapytam o tą teorię, że to technologia 5G wywołała koronawirusa. Jakbyś mógł takim w miarę prostym językiem odnieść się do tego argumentu.
No to oczywiście uważam tą teorię za, no nie wiem jak to nazwać, niedorzeczną, no bo to po pierwsze nie udowodniono żadnej szkodliwości 5G nigdy, nie udowodniono szkodliwości żadnych fal radiowych, których obecnie używamy, no a 5G wykorzystuje fale radiowe. No i po prostu sama technologia 5G polega na emitowaniu tych fal radiowych, więc nie ma to żadnego wpływu, powiedzmy, na biologię, na wirusy. Tutaj trzeba by już zapytać wirusologów i oni by potwierdzili, że to nie ma żadnego związku. No oczywiście tam są pewnie jakieś inne szalone tezy znowu o tych wirusach, które Cezary już wspominał, więc w to może nie ma sensu brnąć. Ja bym tylko podsumował, udowodniono, że fale radiowe 5G nie szkodzą zdrowiu i, no i żadne inne fale, które mamy obecnie w użyciu na rynku cywilnym, również nie szkodzą. Tak to można, myślę, podsumować.
Można zapytać kogoś takiego, kto twierdzi, że 5G stworzyło koronawirusa, no jak fale radiowe miałyby stworzyć RNA, białka i tłuszcz, z których składa się koronawirus i jeszcze je poukładać tak, żeby sobie działał, no to jest już coś, taka wyższa forma abiogenezy.
Ja przypomnę, że to komentator telewizji rządowej, czyli tej za nasze pieniądze, pisowskiej telewizji, TV PiS, jak to niektórzy mówią, pan Cejrowski, on ogłosił na wiosnę zeszłego roku, że to właśnie fale 5G gotują nam wodę w płucach i stąd są te objawy, które tu, że tak powiem, my myślimy o tym, że to koronawirus, a to właśnie 5G, Czarek, gotuje wodę w płucach, no i stąd te duszności i te sprawy. Ty, widzę, tak nie śledzisz TV PiS za dobrze.
Jakoś się nie zagotowałem. Po drugie, można mówić, że no 5G... Po pierwsze, jeśli już powiedzmy, że nie stworzyło koronawirusa, tylko wywołuje objawy. Pierwsze jest dość słabo jeszcze rozpowszechnione, dopiero zaczyna wchodzić, a rok temu to w ogóle mało tego było. I w wielu miejscach, gdzie te objawy były, to 5G nie było. To raz. A dwa, na przykład w Polsce 5G ciągle używa tych samych częstotliwości, które używało 4G, bo nowych częstotliwości ciągle nie przydzielono. Aukcja po raz kolejny jest... była odsuwana, także no, to są te same, co były przez ileś lat wcześniej fale, tylko inny sposób tam kodowania informacji. Także no, nie ma w ogóle żadnego, nawet nie ma korelacji, nie mówiąc o przyczynowości.
Zanim przejdziemy do tego, jak właściwie reagować na teorie spiskowe lub to, co czytamy w internecie, chciałam was zapytać, no mamy już ponad rok pandemii COVID-19, tych teorii jest coraz więcej, badania pokazują, że coraz więcej ludzi w Polsce wierzy jednak w teorie spiskowe. Dlaczego tak się dzieje?
Ja bym protestował przeciwko nazywaniu wszystkich teorii, które mamy, że tak powiem, w obiegu publicznym negatywnie, pejoratywnie, że to spiskowa to zła. Nie? No, na przykład ta odpowiedzialność komunistycznych Chin za pandemię przez niektórych jest nazywana teorią spiskową, a to trudno obronić, no bo to są, że tak powiem, nagie fakty. No przecież oni ściągnęli ludzi do Wuhan na Nowy Rok, oni sprawili, że oni się rozjechali po całym świecie, zarazili i tak dalej, i tak dalej. To nawet już sprzyjająca komunistom Światowa Organizacja Zdrowia no, zaczęła no, jakoś tam mówić, że rzeczywiście jakaś tam wina Chin była. Nie? Także ja bym nie używał pojęcia teoria spiskowa.
Czyli jakie?
Kłamstwo, zwykłe kłamstwo. Jak odróżnić kłamstwo od prawdy? Nad tym bym się, że tak powiem, koncentrował, a nie wrzucał wszystkich teorii do takiego właśnie zbioru czy kotła. Teoria spiskowa to znaczy, że nieprawdziwa, nie? Albo że jest tam jakieś, no, trzeba od razu z podejrzliwością na nią patrzeć. Trzeba patrzeć, czy dana teoria jest prawdziwa, czy fałszywa. Z fałszywymi do kosza, a nad innymi trzeba się pochylić i myśleć o zastosowaniu.
W jaki sposób w takim razie może ktoś odróżnić teorię spiskową, czyli kłamstwo od prawdy? Jak to zrobić? Taki ktoś, kto nie jest specjalistą w żadnej dziedzinie, co on może zrobić w takim kierunku?
No, pierwsza rzecz, sprawdzić, czy ma pokrycie w faktach, tak? Czy się zgadza z faktami, jakie zna. To może zrobić na początek. Jeśli nie ma czasu lub wiedzy, żeby dane fakty czy daną teorię sprawdzić, no to musi zaufać jakiemuś znanemu sobie ekspertowi, któremu, no, do jakiego ma jakieś zaufanie i jego w miarę szybko skonsultować. Cały czas korzystać ze zdrowego rozsądku. To każdy gdzieś ma i polecam nie pozbywać się go, tylko zawsze używać. On się dość przydaje. Pamiętać, żeby nie ulec jakimś emocjom, bo ludzie mają skłonność do wierzenia w to, co chcą, albo w to, czego się boją, bo to wywołuje emocje, a tu trzeba troszkę te emocje przyhamować, a patrzeć na fakty. No i jeszcze jest taka sprawa, żeby ocenić, czy sprawa, której dotyczy teoria, o której się dowiedziałem, jest jakaś bardzo istotna, bo może nie warto tracić czasu na to, czy tam, nie wiem, po drugiej stronie Marsa jest coś tam, czy coś innego, czy tam się ukrywają naziści. Może to sobie można darować, a zająć się już tymi, które faktycznie mogą mieć wpływ czy na nasze życie, czy na naszą przyszłość bezpośrednio, czy dotyczą tych sfer, które mogą mieć.
Jeśli już odrzucimy te takie jakieś bzdurne, dziwaczne i nie mające praktycznego zastosowania teorie, na które Cezary powiedział, że no szkoda czasu, szczególnie jak się nie jest specjalistą w tej branży, to i tak niewiele się tam odkryje, to drugi taki dostępny dla każdego śmiertelnika, niezależnie od wiedzy czy wykształcenia, kryterium, to jest kto korzysta. Kto korzysta? Jeśli już mamy do czynienia z jakąś teorią, która oddziaływuje na nasze życie, na zachowanie, na nasze sympatie polityczne, wybory, patrzenie na geopolitykę, czyli co jest, którzy są dobrzy, którzy źli i tak dalej, no to zobaczmy, co z tych teorii wynika. Na przykład jak jest teoria, że to Amerykanie, a nie Chińczycy rozprzestrzenili z Wuhan jeszcze koronawirusa. Nie? Pamiętamy z zeszłego roku, nie wiem, czy to w marcu, czy w kwietniu, czy tego, była taka teoria, że to nie Chińczycy, którzy kontrolują praktycznie jak gułag, jak obóz koncentracyjny swoje państwo, tylko Amerykanie ich tam najechali, wrzucili im desantem tego koronawirusa i potem desantem przez wszystkich Chińczyków rozpropagowali go na świat.
Nawet część Polaków wciąż tak wierzy.
No cóż, to już ubolewamy nad tym, ale tu można zobaczyć, no kto korzysta na takiej bzdurze. No to jest oczywiście ściągnięcie odpowiedzialności z komunistycznych Chin za ich przynajmniej zaniedbania, jeśli nie celową wojnę biologiczną. Czyli kto korzysta? I na podstawie historii, niekiedy jak ktoś starszy własnego doświadczenia, to można zobaczyć, no komuchom nigdy nie możesz wierzyć, bo wiadomo, że oni kłamią. No to jest ich, można powiedzieć, w kodzie genetycznym komunizmu jest kłamstwo. Przecież oni nawet sami to powiedzieli, że jest tak zwana mądrość etapu. Czy dzisiaj prawdą jest to, a na przykład za 3 lata, czy teraz troszkę szybciej, za 3 miesiące już prawdą będzie dokładnie coś przeciwnego. Czyli jak komunista mówi, to kłamie. No to już każdy średnio rozgarnięty Polak powinien to wiedzieć po historii Polski.
Odwołać się do tego zdrowego rozsądku. Wspomniałeś, Cezary, o tym, że trzeba korzystać ze zdrowego rozsądku, ale ze strony psychologicznej też często eksperci podkreślają, że w sumie to ludzie często nie zachowują się racjonalnie, że ulegają pewnym złudzeniom, uproszczeniom, błędom logicznym. Czy w ogóle jest to możliwe, żeby patrzeć na daną teorię rozsądnie, ze zdrowym takim spojrzeniem? Czy nie jesteśmy jednak skazani w jakiejś mierze na te teorie spiskowe? Co myślicie?
Znam badania, które twierdzą, że każdy wierzy przynajmniej w jedną teorię spiskową, przy czym nie wartościuje tego, czy prawdziwa, czy fałszywa tak do końca. Może tak jest. Natomiast, no mówię, czy każdy wierzy w jakieś kłamstwo? Trudno to sprawdzić, no bo każdego przepytać ze wszystkich poglądów i sprawdzić też ciężko. Natomiast myślę, że da się ocenić przynajmniej najważniejsze jakieś sfery, jakie mamy w życiu, czy przekonania. No bo mówię, przekonanie o tym, co jest na Marsie, jest mało istotne póki co, natomiast przekonanie o tym, co jest gdzieś na Ziemi koło domu, no to już jest bardziej istotne. Więc te możemy ocenić. Myślę, że możemy się tych efektów psychologicznych ustrzec. Wiadomo, że są takie efekty jak efekt potwierdzenia, czyli no, jak jakaś informacja potwierdza nam coś, o czym jesteśmy przekonani, no to jesteśmy dużo, dużo bardziej skłonni uwierzyć i dalej ją przekazywać, niż jak coś kontruje, co wcześniej usłyszeliśmy. Na tym zresztą bazuje propaganda, która się stara szybko przekazywać informacje, czy to prawdziwe, czy fałszywe, żeby trudniej było to odwrócić. Jest tendencja w człowieku do wyszukiwania wzorców. Ona się przydaje, ale można przesadzić i tak i odczytywać sobie przyszłość z chmur, bo wyglądają jak...
Dużo twierdzą, że jesteśmy właśnie naturalnymi spiskowcami, tak, więc zawsze będziemy gdzieś
szukać. Coś tam, także no, trzeba mieć świadomość tych ograniczeń. Można ćwiczyć zdolności myślenia analitycznego czy krytycznego, oczywiście, a troszkę to myślenie intuicyjne, skojarzeniowe, wiedzieć, być świadomym, że ono może nas nie no, gdzieś zaprowadzić na manowce, chociaż na co dzień się przydaje, jeśli mamy prawidłowe przekonania co do rzeczywistości, no to nie analizujemy za każdym razem każdego ruchu, każdego kroku, jaki stawiamy, no bo już działamy jakoś intuicyjnie, no wiedzieć, że uczucia, żeby nie panowały nad rozumem i no, da się to, myślę, osiągnąć i nie wierzyć we wszystko, co się podaje, tak, nie wierzyć w każdy obrazek z cytatem, który jest w internecie, tylko dlatego, że ktoś zrobił ładny obrazek, tak, a potem są memy typu nie wszystko, co jest napisane w internecie, jest prawdą, podpisano Albert Einstein. Nie?
Dokładnie. Jeśli chodzi o krytyczne myślenie, to psychologowie rzeczywiście podkreślają, że to nie jest dla nas naturalne, że my naturalnie myślimy emocjami, a krytycznego myślenia bardziej trzeba się nauczyć, tak jak mówiłeś, Czarek. Trzeba sobie umieć też zadać konkretne pytania, na przykład skąd wiem to, co wiem, jakie mam dowody na to, co sądzę, że wiem, jak sprawdzić, czy to, co myślę, jest prawdą. Pastor Paweł Chycki, czy chcesz coś jeszcze dopowiedzieć?
Ja myślę, no jak pomóc takim ludziom, którzy nie mają bardzo wyrafinowanej wiedzy w przeróżnych dziedzinach.
Nie mają też czasu, żeby się
tak, nie mają wiedzy
w tym
i czasu. Zobaczcie, że teraz te spiski są, że tak powiem, reklamowane w coraz bardziej zawiłych sytuacjach, na przykład szczepionki, mRNA i tak dalej. Kto wie, o co tam chodzi? Kolec wirusa i tak dalej, nie? I tu wszyscy specjalistami są od kolca wirusa, nie? I białek i nie wiadomo czego tam jeszcze. To ja zachęcam, ja chcę pomóc przez podanie takich prostych testów, nie? Takich, co mówię, bez wykształcenia, ale ze średnią znajomością i tym, co Czarek powiedział, zdrowym rozsądkiem, który Bóg nam dał, możemy już sobie poradzić. To kolejna takie sprawdzenie tych teorii, czy są prawdziwe, czy fałszywe, to trzeba zapytać, jak ta teoria definiuje źródło zła. Co jest źródłem zła według tej teorii? Nie, no bo tutaj ta teoria mówi, że tutaj szczepionki wszczepiają chipy, nie? I tak dalej, teoria Q, nie? Czy Pizzagate, czy jak tam, że dostawcy pizzy są wszystkiemu winni, tu i tak dalej. Zobaczcie, że we wszystkich tych teoriach zapytajmy, jakie jest źródło zła. No to powiedzą Big Pharma, czyli koncerny farmaceutyczne, to jest najgorsze, co może być. Drudzy powiedzą pedofile, to jest najgorsze, co może być. No już pizzerię zostawimy. Także no to widać, że to są debilne teorie. Rozumiecie? Bo one źle pokazują źródło zła. Nie? Można je oczywiście, źródło zła, próbować definiować albo z pozycji biblijnej, tu widzicie, mamy otwarte Pismo Święte, bo chętnie bym tu zarzucił parę cytatów, ale może na to przyjdzie czas, a jak nie, no to też z innych programów możecie biblijnych te cytaty wyłapać na ten temat, ale Bóg jasno pokazuje, że to diabeł, że to siły ciemności są źródłem wszelkiego zła. Dobra, teraz do naturalistów, nie? Czyli oni odrzucają istnienie świata duchowego. Nie ma Boga według nich, nie ma też i diabła. No to to kryterium, ono tylko do ludzi biblijnie wierzących jest, można powiedzieć, łatwe do osiągnięcia i już wiemy z Biblii, że teoria Q jest warta D, nie? I tak dalej. Z kolei jak niewierzący, no to powinni patrzeć na historię. Kto jest źródłem wszelkiego zła? No i tu, tak jak powiedziałem, komuniści, nie? Czyli dzisiaj to są komunistyczne Chiny, Korea Północna, to jest Rosja, czy tak zwany Związek Radziecki, bo to wiemy, że tam i Białoruś, i Kazachstan jeszcze do tego tam jakoś z Biru należy. Dzisiaj do nich przyłączyły się państwa islamskie, niektóre, na przykład Iran, nie? Czyli już mamy tę oś zła zdefiniowaną i możemy patrzeć, czy te teorie obarczają właśnie oś zła, którą znamy z historii, odpowiedzialnością, czy też na przykład pizzę, gdzie? Pizzerię w Waszyngtonie czy w Nowym Jorku?
Stanie, nie pamiętam,
w jakimś stanie, że to tam jest właśnie ta główna kwatera zła światowego. No to już wiemy, że do kosza ta teoria z pizzami czy z tymi bawołami, świńskim łajnem, nie, krowim łajnem, czy jak ja to nazywam tę teorię. To są proste rzeczy, wiecie, tu nie ma zaawansowanej rozgrywki. To jest takie walenie cepem w twój umysł. I dlatego trzeba, że tak powiem, takim na cep się przygotować, że to będzie prostacka, głupia teoria i łatwo ją możesz załatwić prostym pytaniem o źródło zła. Jakie jest źródło zła? Pizzeria, pedofile, czy też diabeł lub komuniści, dzisiaj globaliści? Jeśli kierunek idzie w tą stronę, globaliści, komuniści, a to warto się już nad tą teorią, że tak powiem, mocniej pochylić i dalej ją testować.
Tak, bo ten test oczywiście nie wystarczy.
Tak,
bo
to jest wstępny test.
O Billu Gatesie, to też globalizm i tak dalej.
Tak, że to jest wstępny test i część teorii od razu pokazałem, które wyrzucimy.
Na początek, tak. Tylko do tego też trzeba mieć fundament. Tutaj tak, no człowiek tak nie, powiedzmy, jakiś nastolatek nieukształtowany, nie ma jakiegoś
jeden przekazanego
światopoglądu.
Jeden autorytet mówi to, drugi mówi co innego i jak się w tym
nagle,
połapać.
No, to tłumaczy, to UFO istnieje, czy coś z kosmosu, czy to, tamto, siamto. Jeśli no, nie ma człowiek w sobie fundamentu, na przykład biblijnego, gdzie ma jasny test na prawdziwość przynajmniej teorii najważniejszych dla swojej przyszłości, czy jakoś inaczej ukształtowanego tego światopoglądu z jakimś mocnym fundamentem, no to trudno mu jest zastosować jakiś test. Czy na przykład nie zna historii, nie wie o tym, kto najwięcej szkód wyrządził w świecie w historii, no to będzie trudno, więc to na początek to trzeba w sobie jakoś zbudować.
Poruszyłeś bardzo ważną kwestię, bo jednak człowiek ma potrzebę autorytetu, musi się ostatecznie na kimś oprzeć i nie będzie, tak jak mówiliśmy wcześniej, ekspertem we wszystkich dziedzinach, musi komuś zaufać. Wiem, że jeszcze Mikołaj ma pytanie.
Marcin, powiedz mi, czy jest to dobry sposób dla nastolatków, którzy korzystają z mediów społecznościowych na odsianie dezinformacji od informacji? Tak, czy jest jakiś taki sposób? Co byś polecił?
Tak, po pierwsze bym polecił, bo tutaj mówimy, jak oceniać ludzi, powiedzmy autorytety, ale warto zwrócić uwagę na to, że ludzie udostępniają w internecie informacje nieraz nawet, które nie mają tak jakby twarzy, nikt za nimi nie stoi. Czyli mamy jakieś anonimowe konta na Twitterze i ludzie szerują te informacje, udostępniają. I warto zwrócić uwagę przy tych autorytetach, przy sprawdzeniu, komu ufać, żeby w ogóle sprawdzić, czy my mamy do czynienia z jakimś realnym człowiekiem. Bo zanim sprawdzimy człowieka, to musimy się dowiedzieć, czy to w ogóle jest człowiek. I często jest tak, że na Twitterze mamy dziesiątki kont, które zostały założone nawet i rok temu, bo one służą tylko propagowaniu jakichś teorii, więc warto w ogóle sprawdzić, czy to konto na Twitterze jest imienne, ma imię, nazwisko, czy taki człowiek istnieje. Oczywiście mówię w przypadku nie jakichś zwykłych komentarzy, które czytamy w internecie, ale w przypadku, kiedy pierwszy raz widzimy jakąś innowacyjną teorię. Powiedzmy, że szczepionka spowodowała jakąś dziwną chorobę, często widuje się takie rzeczy na Twitterze.
Kopyta na przykład zaczęły wyrastać
tak,
ludziom.
I wtedy po pierwsze okazuje się, że konto zostało świeżo utworzone albo nawet rok temu istnieje, tylko ono jest wykorzystywane tylko w tym celu. A po drugie, jak użyjemy wyszukiwarki i skorzystamy z wyszukiwania obrazem, to tak jak Paweł wspomniał, te kopyta wyrastają, to się okaże, że te kopyta pochodzą z jakiegoś filmu fantazy. I wtedy ta teoria jest po prostu obalona na dwóch płaszczyznach. No i to jest problem, że ludzie, myślę, szerują w ogóle te informacje bez zastanowienia. Inna sprawa, że często ludzie udostępniają linki do portali, powiedzmy, wątpliwej jakości. Czyli jest portal, on jest na jakiejś dziwnej domenie, na przykład tylkoprawda24.pl. Nie sprawdzałem, czy ta domena istnieje, ale...
Ty, można...
ale znajduje się tam tylko prawda.
Tak, no i ktoś tam publikuje niskiej jakości artykuły tłumaczone z niskiej jakości stron zagranicznych, no i to po prostu łatwo zweryfikować, że ta treść, ta teoria jest tylko
czyli
na tej
nawet
stronie.
Nazwa portalu może już nam coś wskazać, że tak, trzeba podejść z jakąś taką ostrożnością do tego.
Jeżeli jest tandetna i kiczowata, to znaczy, że nikt się nawet nie wysilił i wtedy można od razu zauważyć po samej nazwie domeny, że coś jest już nie tak. Ogólnie domeny, które mają w nazwie prawda, to...
Też bardzo tak, chcę mówić, że jest prawdą, ale to jeszcze nie przeważa. Natomiast no, są takie pewne proste testy, które można na pierwszy rzut oka zobaczyć, że, że to
bo
może
ty, Czarek, codziennie dostajesz dużo maili, dużo newsów, niektórych pewnie też fake newsów. No i jak sobie radzisz z tym, żeby szybko odsiać prawdę?
Pierwsza rzecz, czy ktoś podaje źródło faktycznej informacji? Czy tylko sobie napisał test publicystyczny, że coś tam i tyle, nie? Nie ma źródła, nie ma autora nawet często i tak dalej. No to już praktycznie wiadomo, że tego już nie mogę potraktować jako źródło. No ale mogę wziąć te informacje, tam wrzucić w wyszukiwarkę, zobaczyć, czy ktoś inny o tym pisze i czy to faktycznie gdzieś się jakieś fakty to pokrywają. Data to jest ciekawy test, bo nieraz są informacje, sensacja, coś tam się wydarzyło.
Opublikowane 23 godziny temu, a okazuje się,
opublikowane temu, okazuje się, że także dotyczy informacji sprzed 3 lat, czasem nawet prawdziwej, ale mniej lub bardziej, ale widać, że ktoś próbuje podsycać informacje albo gdzieś się nabrał i podał dalej. Tak. Obrazek z tekstem, jak mówię, to nie jest dowód na nic. Często są, na przykład jest taki portal Faktopedia, tam są przeróżne tam fajne niby tam fakty o całym świecie, sensacyjne, niesensacyjne, ale jak się sprawdzi, to część z nich wcale nie jest prawdziwa. Tam źródła są czasem, a czasem nie ma i tego typu obrazki, no po prostu trzeba dotrzeć do czegoś bardziej, żeby tak zmieniać swój światopogląd, a nie tylko, że ktoś zrobił mema, bo memy są na wszystko. Bardzo nie lubię, kiedy ktoś przesyła jako dowód film na YouTubie, bo on
Dlaczego?
Zajmuje dużo czasu. Weryfikować wszystko, tak, trzeba poświęcić na przykład 1,5 godziny, żeby jakąś tam niby nie wiadomo co, jeszcze najlepiej jak ktoś wyśle w ogóle bardzo ciekawe i link, nie?
1,5 godziny.
Wiem, że nie oglądasz czegoś takiego.
Nie oglądam, natomiast czasem zaczynam i tam są, zdarzają się, nie lubię filmików przede wszystkim raz, że zajmują dużo czasu i to jest taki sposób, żeby wygłosić swoje tezy, a utrudnić ich zweryfikowanie, bo jak coś jest na piśmie, no to jest łatwiej, prawda, już przekleić wyszukiwarkę, jest spisane to, co ktoś mówił, nie ma tak, że czegoś nie dosłyszysz. Często są też, tak, często są błędy w tłumaczeniu, zamierzone. Ktoś wysyła filmik z Billem Gatesem, że on niby tam 5 lat temu powiedział, że chce wszczepiać chipy przez szczepionki. I to mówi nam lektor polski, albo napisy jakieś tam, często żółte, żeby było lepiej widać. A jak się dojdzie do oryginału, to okazuje się, że raz, że filmik jest pocięty i pewne rzeczy są wycięte i nie chodziło o to, żeby wszczepiać ludziom chipy, tylko żeby na pudełkach czy na strzykawkach ze szczepionkami były chipy, żeby tam łatwiej organizować i tam kontrolować i tak dalej. Albo, że faktycznie chcieli jakieś tam znaki ludziom zaszczepionym zostawiać na skórze, no to już tam ocena tego to jest druga sprawa, ale nic o tym, że ma wszczepiać chipy. Też nie znam chipów tej wielkości, których by się nie dało zauważyć w tej fiolce. Chyba jeszcze aż takich nie ma.
Ale z tego, co mówisz, to myślę, że też warto, jeśli natkniemy się na jakąś teorię, po prostu zapytać drugiej osoby, która bardziej się na tym zna niż my, co ona o tym sądzi, żeby jakby nie zostawiać sam na sam z tą teorią.
Można. I można też pamiętać, ci ludzie, którzy wierzą w te absurdalne spiski, często mówią na przykład, że telewizja kłamie. Nie słuchajcie. No a dlaczego YouTube ma mówić prawdę, jak telewizja kłamie? Albo dlaczego memy, albo na Facebooku jakiś ktoś, kogo w ogóle nie znamy, ma mówić prawdę? No tak samo trzeba krytycznie podchodzić, jak do tej telewizji, bo już tak zastosować troszeczkę tego krytycyzmu.
Ja postaram się podsumować w takich 3 punktach, bo mówimy teraz o ludzkich autorytetach. Czarek powiedział, że no, Bogu możemy ufać bezgranicznie, powinniśmy nawet to zrobić, Bóg tego chce i nas do tego wzywa, objawił nam swoje słowo. Jeśli chodzi o ludzi, musimy stosować kryteria sprawdzające. I pierwszym kryterium sprawdzającym to tak jak dobrego majstra próbujesz zaangażować w remont swojego mieszkania czy naprawę samochodu, no to sprawdzasz przez informacje od znajomych, czy oglądanie tego, co on już zbudował, jeśli chodzi o budynek, czy tam wystrój wnętrza, żeby zobaczyć jego poprzednie dokonania. Czy on w tej dziedzinie, w której ma być autorytetem, już czegoś dokonał. Bo na przykład jak piosenkarka nie umie zaśpiewać polskiego hymnu, nie? I co jest wstyd na cały świat udowodnione, ale zna się na powiedzmy szczepieniach, wirusach czy różnych takich rzeczach, to tylko no, pożałowania godny człowiek uwierzy takiemu ekspertowi. Czyli ten ekspert, jeśli się mamy go poprosić o opinię na temat, w którym my sami nie jesteśmy dobrzy, czy na tyle dobrzy, powinien udokumentować swoje dokonania w tej dziedzinie. Nie? Czyli pierwsza rzecz. Tak samo jak majstra w samochodzie, czy murarza, czy specjalistę od elektryki, cokolwiek. Nie? Czy on ma już dokonania? Można sprawdzić te dokonania w tej dziedzinie, czyli jest ekspertem. Dalej, kolejne kryterium, czy on często się myli. Nie? No bo jak na przykład byłby ekspert, który w co drugiej swojej przemowie prostuje poprzednią i cały czas gada bzdury, no to nawet jeśli jemu się od czasu do czasu uda coś mądrego powiedzieć, no to widać, że on jakoś jest chaotyczny albo celowo jakieś puszcza takie kłamstwa, żeby się ludzie na to nabierali. I jest jeszcze tu podkryterium, nie? Bo każdemu zdarzy się powiedzieć coś nieprawdziwego z różnych przyczyn. Nie? Mówię o niecelowych, bo trzecie kryterium to będzie celowe. Z jakiegoś nie z powodu chęci, ale w wyniku różnych błędów mówi coś nieprawdziwego. To czy ten człowiek najszybciej, jak to możliwe, prostuje to, nie? Czyli przyznaje się do błędu. To jest plus dla eksperta, jeśli on się potrafi przyznać do błędu, bo nikt z nas nie jest nieomylny.
Jak ocenić w tym kontekście trzeci polskich rządzących?
A nie, to oni to w ogóle nie wchodzą w ogóle w obszar naszych rozważań, nie? Bo ani niczego w życiu nie dokonali w masowej większości, także już pierwsze kryterium ich nie dotyczy. A o przyznaniu
czyli
się do błędu...
Można powiedzieć, że Polacy naprawdę mają słabą sytuację, jeśli chodzi o autorytety.
Tak, no dlatego założyliśmy telewizję Idź Pod Prąd i projekt Mega Kościół i różne inne rzeczy, bo mamy świadomość tego, co powiedziałaś. Trzeci punkt, czyli najpierw co dokonał, jak często się myli i czy przyznaje się do błędu i drugi punkt, czy kłamie, czy można mu wykazać świadome kłamstwo, czyli on wiedział, jaka jest prawda, a tych swoich ludzi, którzy uważają go za eksperta, wprowadził celowo i świadomie w kłamstwo, nie? No, to jest poważny, jeśli się z tego nie wytłumaczy dobrze, nie przeprosi, czy nie powie, jakie były warunki i tak dalej, to jest to no, poważne kryterium dyskwalifikujące tego człowieka jako autorytet w tych sprawach, w których się wypowiada.
Jeszcze zanim przejdziemy do takich praktycznych wskazówek, między innymi jak właściwie korzystać z internetu, z mediów społecznościowych, chciałam pokazać naszą rozmowę z dr Marią Baran, która powiedziała o tym, kto szczególnie jest narażony na uleganie teoriom spiskowym, tak jak wcześniej mówiliśmy, można powiedzieć, na uleganie kłamstwom.
Tutaj powołam się na badania współpracowniczki, która z nami razem współtworzy ten projekt, dr Marty Marchlewskiej, która właśnie zajmuje się i teoriami spiskowymi, i tym, co poniekąd za tą tendencję do takiego myślenia odpowiada, czyli narcyzmem. I z badań dr Marty Marchlewskiej, współpracowniczek, właśnie pojawia się taki obraz wskazujący na to, że osobami, które częściej ulegają tej tendencji, czyli częściej wierzą w spiski, że no nie wiem, na przykład szczepionka zawiera chipy, albo za tym wszystkim stoi Bill Gates, albo tak naprawdę w ogóle nie ma koronawirusa, to są osoby często narcystyczne, czyli takie, które mają wysoką, ale bardzo niestabilną samoocenę. Ale to jest tylko jedna strona tego medalu. Z jednej strony właśnie jest to narcyzm, czyli możemy tutaj sięgać po takie kategorie osobowościowe, ale z drugiej strony od strony poznawczej, czyli takich możliwości przetwarzania informacji, dużo badań wskazuje na to, że osoby, które właśnie wierzą w spiski, to są osoby, które mają tutaj deficyty, czy też problemy z myśleniem krytycznym, z analizą taką złożoną problemów. Także potrzebują pewnego takiej drogi na skróty poznawczej.
To w takim razie zapytam was, jak dotrzeć do osoby, która już uwierzyła w jakąś teorię. Wcześniej dr Maria Baran mówiła, że często są to osoby, które są przekonane o własnej wyjątkowości. Jakbyście dotarli do takiej osoby, która na przykład twierdzi, że to technologia 5G wywołuje koronawirusa.
Ja przede wszystkim, co by należało zrobić, to biorę te, jak staram się, rozmawiam ze znajomymi, bo wśród moich znajomych też są ludzie, którzy mają, powiedzmy, różne teorie na temat rzeczywistości. I co staram się robić, to biorę te ich, powiedzmy, argumentacje i pokazuję, że na przykład badania, które wysłali i twierdzą, że tam one dowodzą szkodliwości 5G, że tam w gruncie rzeczy nic nie ma o 5G ani o falach radioaktywnych, bo często tak jest, że ludzie wysyłają na przykład linki i twierdzą, tu są badania, bo ktoś im wysłał, te badania dowodzą, że 5G szkodzi. Jak się sprawdzi, tam nie ma ani słowa o 5G, więc... Co ja się starałem robić, jest tak powiedzmy wśród moich znajomych, to udowadniać te argumenty, jak bardzo były złe. No czasami to pomagało, czasami nie. Myślę, to zależy już od jednostkowych przypadków, jak to ma.
Bo często takie osoby, jeśli już uwierzą w jakąś teorię, one są zamknięte, nie chcą nawet słuchać jakichś kontrteorii, tylko raczej chcą przekonywać innych do słuszności swojej tezy, więc to jest bardzo trudne dotrzeć do nich.
Myślę, że musimy ocenić na początek, czy mamy szansę przekonać kogoś. Jeśli jest całkiem zafiksowany, no to pewnie nic nie poradzimy, przynajmniej nie szybko. Czy mamy czas i energię na przekonywanie kogoś i jak bardzo jest dla nas ważne przekonanie akurat tego kogoś. Czy ta teoria też dotyczy bardzo ważnej sprawy, czy mniej. Bo możemy tylko doprowadzić do kłótni, a nic z tego nie wyniknie, jeszcze bardziej się zaślepi. Natomiast jeśli faktycznie decydujemy się przekonywać, myślę, że no, trzeba będzie jakoś dać komuś takiemu poczucie, że jest wysłuchany, to raz, no bo jeśli go zarzucimy swoimi tylko argumentami, no to też uczucia go będą powstrzymywać przed słuchaniem, czyli raczej nie agresywnie, bardziej jakoś próbować tłumaczyć, poszukać jakichś punktów, w których się zgadzamy, żeby się o coś zaczepić, na których można się oprzeć. Natomiast trzeba pamiętać, że no jest szansa, jest duża możliwość, że po prostu kogoś nie przekonamy, no i się nie da, i się trzeba będzie jakoś, no nie wiem, czy przestać, czy także no tu no nie ma jakiejś prostej recepty, no każdy, mówię, zależy kogo przekonujemy, jak bardzo nam zależy i jak jest to ważne i no, jakoś znamy tę osobę, możemy w ten sposób dopasować może argumentację, czy wybierać, jak dużo o tym mówić i jak bardzo i kiedy przekonywać, a kiedy jednak no, zostawić czy na później, czy może nawet na nigdy.
Ja bym jeszcze dołożył kryterium szkodliwości danej teorii. Jeśli ta teoria zagraża życiu, zdrowiu, polityce państwa i tak dalej, no to wtedy trzeba no, bardziej się do niej przyłożyć. A jeśli to jest jakaś tam durnota, no to niech tam już sobie wierzy, nie? Tam na przykład kiedyś spotkałem człowieka, który przyszedł mi objawić, że to królowa angielska stoi za wszystkimi spiskami na świecie. No ja tak powiedziałem, parę tam pytań spróbowałem zadać rozpoznawczych, czy w ogóle reaguje na jakieś argumenty, a on, nie widziałem reakcji, no to fajnie, no to cześć, tam dobrego dnia ci życzę.
W tej rozmowie musimy też patrzeć, czy osoba w ogóle reaguje na argumenty.
Czy reaguje i mówię, no jeśli to jest jakiś tam taki jego sposób widzenia świata, notabene to był chrześcijan, czy twierdził, że to jest biblijny chrześcijanin, nie? Także niezły hardkor, ale druga... A jeśli to jest rzeczywiście jakaś taka, no bardzo, na przykład nie ma wirusa, nie noś maseczki i tak dalej, to nic nie pomaga i tego typu osoba, no to tutaj w zależności jaka jest nasza, że tak powiem, bliskość z tą osobą, nie? No to albo to, co Czarek mówił, jeśli to jest stosunkowo bliska nam osoba i chcemy ją pozyskać, a jeśli to jest jeden, powiedzmy, z kilkuset znajomych na Facebooku, to ja radzę po prostu wyrzucać ze znajomych, żeby kłamcom przeróżnym uniemożliwić, ja nie mówię, że ten, który to podaje, bo to powiedziałeś, szerują, to rozumiem, dzielą się, tak? Szerują, że właśnie dzisiejsze te mocarstwa komunistyczne na bandzie pożytecznych idiotów, którzy będą podawać dalej jako taką fajną sensację, ciekawostkę, no ale żeby ten łańcuch przeciąć, trzeba wyrzucać tych ludzi ze znajomych, nie odnosić się, nie komentować tych bzdur i niech to w jakimś tam małym takim no, chlewiku sobie wymiera dane komunistyczne kłamstwo.
A czy receptą na jakby odporność na teorie spiskowe może być krytyczne myślenie, tylko i wyłączne, że ktoś powie, ja teraz racjonalnie, bez emocji, bez angażowania się, odsieję wszystko, co złe i będę już wiedział. Czy jednak należy troszeczkę zaangażować w to serce? Jak to wygląda?
Ja myślę, ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia. Myślę, że jest wielu ludzi, którzy są w stanie funkcjonować na zasadzie czystej logiki. To jest bardzo, powiedzmy, tam procent społeczeństwa, ale cała często reszta ludzi jest skonstruowana trochę inaczej. Myślę, że do ludzi ciężko dotrzeć samą logiką, racjonalnością. To o czym wspominał Cezary, że trzeba poszukać też punktów wspólnych z człowiekiem, czy starać się od razu nie urazić jego ego po wysłuchaniu tych, powiedzmy, głupich teorii. Więc no, myślę, że sama racjonalność, jak ja widzę ze swojego doświadczenia i sam takie czyste, logiczne myślenie, to w jakiejś dyskusji na temat tych teorii z ludźmi to zazwyczaj nie zawsze pomaga. Trzeba też...
To jeszcze chciałam dopytać, czy ktoś z was miał taki przypadek, że uwierzył w jakąś fałszywą, kłamliwą teorię, a potem usłyszał jakiś racjonalny argument i przekonał się, że jest to nieprawda.
Myślę, że wiele teorii dotyczących na przykład zamachu w World Trade Center, które tam były lansowane, że to się tak nie dało, tylko musiało być inaczej, że tam są jakieś, nie wiem, nieścisłości w zdjęciach, że ktoś coś podrobił, że to w ogóle sfingowane i tak dalej. Część z tych argumentów wiem, że przyjmowałem. Mogę się usprawiedliwić, że byłem wtedy bardzo młody.
Ja już byłem trochę starszy.
No ale potem zobaczyłem jakieś, czy dotarłem jakoś, czy ktoś mi pokazał jakieś wyjaśnienia tych wątpliwości. No i widziałem, że to nie są jakieś prawdziwe wcale argumenty i że tu nie przeczy nic tam fizyce w tych różnych aspektach na przykład.
Mikołaj, a ty miałeś taką historię, że uwierzyłeś w jakieś kłamstwa, a później się z tego wycofałeś?
Myślę, że było tego bardzo dużo i teraz trudno mi wybrać jedno, ale na pewno World Trade Center, tak, to była rzecz, która przyszła mi też na myśl, no bo to był taka pierwsza przełomowa rzecz na świecie w moim życiu wtedy. Też byłem młody i stwierdziłem, że to jest tak niesamowite przez sam fakt, że to się stało, że wszystkie informacje, które podawane były emocjonalnie, to człowiek od razu chłonął, bo był na tej fali tego, ja nie mogę. Ktoś w jakiś sposób zaatakował Amerykę. I tam była teoria, że to sami Amerykanie zrobili, że to na raty robili. Też słyszałem, że te ładunki wybuchowe gdzieś ktoś donosił, potem, że tych samolotów nie było. I w takie bardziej absurdalne rzeczy trudniej było mi już uwierzyć, ale podejrzewam, że łyknąłem sporo śmieciowych informacji. Dlaczego? Dlatego, że nie wyszedłem poza kontekst. Po prostu stwierdziłem, że aha, no dobra, budynki się zawaliły, Ameryka, tam jedzą hamburgery i frytki i tak wyglądała moja wiedza. A kiedy człowiek zdobędzie trochę wiedzy historycznej i jakiejś, powiedzmy, politycznej i wyjdzie poza kontekst danego wydarzenia, to wtedy na pewno jest łatwiej to zweryfikować.
Ja pamiętam z kolei ze swojego takiego młodego życia chrześcijańskiego, to nie przyjąłem jej od chrześcijan, ale z naszego kręgu kulturowego, katolickiego, miałem już w tyle głowy takie przekonanie i ono się zderzyło z moją nową wiedzą, kiedy zacząłem czytać Biblię, a szczególnie kiedy oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi i przyjąłem od Niego zbawienie. I kiedyś w rozmowie z przyjacielem dotknęliśmy tego tematu, no ale czy już człowiek, który zaprosił Jezusa do swojego życia, już jest zbawiony, czy jak na przykład zacznie grzeszyć, odwróci się, nie wiem, coś złego, powie o Jezusie, czy automatycznie traci zbawienie, nie? I mi się to wydawało oczywiste samo przez katolicką kulturę, w której, no tak, wiecie, od spowiedzi do spowiedzi, grzech ciężki, tracisz zbawienie i taka wańka wstańka. No i ten starszy w wierze mój przyjaciel wtedy zaczął mi tak na spokojnie pokazywać teksty biblijne, mówi, no zmierz się z tym tekstem. No, wytłumacz sobie ten tekst Biblii w kontekście tego, co mówisz. Nie? Ja w pierwszym takim zapale, no to pokazywałem mu inne teksty biblijne, które twierdziłem, że popierają moją tezę. On tam delikatnie pokazywał, że to są moje wnioski, a nie ten tekst, i mówił, ale zmierz się z tym tekstem. Na przykład, powiedzmy, pierwszy list Jana, 5 rozdział, że a tam apostoł Jan chce, żeby ci, którzy czytają jego słowa, chrześcijanie, wiedzieli, że mają życie wieczne. Mówi, no jak to, masz życie wieczne dziś, jutro go nie masz, to znaczy, że wczoraj nie miałeś życia wiecznego. Nie? I różne takie. W każdym bądź razie ta chłodna, spokojna, taka stawianie mi wyzwań, no to udowodnij to, no to zmierz się z tym tekstem, nie? Ale jeszcze chciałem powiedzieć zdanie, że nie ma ludzi, którzy się tylko rozsądkiem czy logiką posługują.
Może tak lubią myśleć o sobie.
Tak, żaden naukowiec nie potrafi być bezstronny. Tu profesor Jotkowski, znany polski filozof i też badacz w ogóle samego procesu formowania się teorii naukowych, zawsze to podkreśla, że każdy naukowiec ma jakieś założenia wstępne, coś lubi, czegoś nie lubi, coś by chciał, czegoś by nie chciał, i z takim bagażem przychodzi do faktów, przychodzi do wyniku badań, i zawsze ten element osobisty wpływa
też
na naszą
o szybkość,
ostateczną...
że reakcja emocjonalna jest po prostu szybsza niż myślenie, więc to jest pierwsza informacja, która dochodzi do mózgu. Mikołaj Mądrzyk.
To jeszcze pytanie takie na koniec, czy, żeby tak optymistycznie było, czy da się rozsądnie korzystać z internetu, czy da się z niego czerpać w taki sposób, żeby się po prostu budować i za rok, dwa, trzy być bardziej odpornym na to, co nam dzisiaj, na bałagan informacyjny, jaki nam dzisiaj serwują?
Jeżeli chodzi o samo korzystanie z internetu, to warto tutaj wspomnieć o takim mechanizmie, który nazywa się bańki internetowe i bańki informacyjne powstałe w internecie, w mediach społecznościowych. I żeby rozsądnie korzystać z mediów społecznościowych głównie, to myślę, trzeba być świadomym tego mechanizmu. No i polega on na tym, że mamy jakąś w mediach społecznościowych, powiedzmy, jesteśmy otaczani informacjami, które nam się podobają i dostarczają tych informacji algorytmy Facebooka, YouTube'a, Google'a i no i czujemy się w tym dobrze po prostu. I teraz, jeżeli ktoś jest w bańce informacyjnej lewicowej, to na jego tym wallu na Facebooku będą się wyświetlały informacje o różnych mądrych lewicowych ludziach i o prawicowych idiotach i troglodytach. I to na tym polega, że ludzie lubią słuchać takich informacji, które są zgodne z ich poglądami. Więc jak ktoś lubi teorie spiskowe, to w tej swojej bańce informacyjnej będzie dostawał inne teorie spiskowe i fakty, powiedzmy, które potwierdzają już istniejące teorie spiskowe. Więc warto, myślę, być przede wszystkim świadomym tego mechanizmu, że media społecznościowe modyfikują to, co widzimy w mediach, żebyśmy mogli się przed tym bronić. Warto być świadomym tego, że nie tylko Facebook modyfikuje to, co widzimy i wyświetla nam to, co byśmy chcieli, tylko robi też to Google, wyszukiwarka, która profiluje, czyli sprawdza, czym byśmy byli bardziej zainteresowani podczas wyszukiwania. I teraz można to nawet porównać. Na różnych komputerach różne będą wyniki wyszukiwania Google'a i jest to zależne od tego, co już Google o nas wie i co wie o nas na przykład z naszego konta Gmail. Więc do
to
tego
można jakoś przechytrzyć ten algorytm?
Można przechytrzyć, na przykład przestać go używać i można skorzystać z alternatywnej wyszukiwarki. Na przykład DuckDuckGo, powiedzmy, to jest wyszukiwarka, która w ogóle nie modyfikuje wyników wyszukiwania w zależności od tego, czego ktoś szuka. I to jest, myślę, dobry sposób. Oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do Google'a, ale na przykład jeżeli szukamy ważnych informacji, to polecam skorzystać z alternatywy, na przykład właśnie z DuckDuckGo, i porównać, jak drastycznie w niektórych tematach, bo nie we wszystkich, te wyniki mogą się różnić, i też jak bronić się przed bańką informacyjną, tą negatywną w mediach społecznościowych, to myślę, warto to robić, o czym wspomniał Paweł, czyli usuwać ludzi, którzy szerzą różne idiotyczne teorie, albo takich, których wiemy, że udostępniają rzeczy, które my nie chcemy widzieć. Po ich usunięciu, powiedzmy, ten algorytm jakoś się skoryguje do nas, żeby lepiej wyświetlać te treści. Aczkolwiek nigdy nie będzie to perfekcyjne, więc ja zalecam po prostu świadomość, że przeglądanie Facebooka i przeglądanie Twittera to nie jest najlepsze. Może jeszcze Twittera, powiedzmy, ale Facebooka to nie jest najlepsze źródło informacji o świecie.
Czyli mniej czasu na Facebooku, porządki wśród znajomych na Facebooku i inna wyszukiwarki.
Tak, jeżeli szukamy bardzo istotnych informacji, bo może na co dzień komuś się nie chcieć tego robić, powiedzmy, bo to jest jakieś wyjście ze strefy komfortu podczas korzystania ze swojego komputera, to jednak podczas wyszukiwania bardzo istotnych informacji, to zalecam skorzystanie z innych wyszukiwarek, bo nie jest tylko DuckDuckGo, ale jest jeszcze konkurencja Google'a, więc można spróbować.
Albo losowe wpisywanie czegoś, co nas kompletnie nie interesuje. Tak, co by zmylić system?
W jaki sposób też to myli algorytmy, ale trzeba na to poświęcać dosyć sporo czasu. Także...
Ja bym jednak nie zrzucał też winy na algorytmy, bo jednak bańka informacyjna oczywiście istnieje, ale my ją tworzymy. Tak, myśmy sobie wybrali to, co wyszukujemy i potem nam podpowiada. I my wybieramy, co oglądamy, czy co wpisujemy i tak dalej. Także to nie tylko algorytmy, które się do tego dostosowują, czy tam same manipulują często swoją drogą. To też teoria spiskowa, że...
Same spiski dzisiaj bić pod prąd.
Ale przecież kiedy nie było internetu, też były absurdalne informacje, bardziej lub mniej teorie spiskowe. Ludzie wierzyli, że Elvis żyje, albo że Hitler przeżył wojnę, albo że nie wiem, Żydzi rządzą światem, że tam Amerykanie ukrywają UFO gdzieś na pustyni, czy Trójkąt Bermudzki, czy Czarną Wołgę, czy co
można
tam
można powiedzieć, że internet po prostu to wzmocnił.
Wymyślił teraz, tylko może mamy tego więcej. Generalnie informacji różnych mamy dużo więcej, ale ludzie i 100 lat temu, czy więcej wierzyli, że tam radio powoduje, że się tam krowy mleka nie dają, a jakoś dają do tej pory. Także to było i... Można korzystać z internetu rozsądnie, tak, patrzeć, czy no właśnie pomyśleć, że może zgraja z Facebooka nie wiadomo czego, no to nie jest najlepsze źródło wiedzy o świecie, jest mnóstwo to, innych.
Czy możesz polecić naszym widzom jakieś portale, z których
miejsc,
warto
gdzie można korzystać? Są jakieś portale branżowe, gdzie faktycznie są eksperci i tam można na przykład na dany temat wiedzę znaleźć. Nawet na YouTubie, choć krytykowałem przesyłanie komuś filmów, ale może akurat do mnie są wysyłane słabe filmy, ale sam...
Czyli prośba, żeby nie spamować Czarka.
Są tak, też na YouTubie eksperci, których da się tam w miarę zweryfikować i to, co mówią, i można sobie posłuchać na różne tematy. I też tam lubię czasem posłuchać czy o fizyce, czy o innych dziedzinach wiedzy i są fajne sprawy. Także no, mówię, trzeba mieć troszeczkę zdrowego rozsądku. No, każdy, myślę, widzi, kogo ma na Facebooku i czy musi klikać we wszystko, co tam jest. Nie musi siedzieć na Facebooku cały dzień i tylko klikać, co tam się pokaże. Możesz sam wyszukać coś, nawet w tym Google. Google też się da tak używać, żeby nas tam strasznie nie mylił. Pod pewnymi względami jest lepszy od konkurencji, pod innymi względami DuckDuckGo się bardziej przydaje, no to normalne. Tak jak są różne gazety, są różne książki w bibliotece, które możemy wyszukać, a niekoniecznie kupować tę gazetę, która jest na wystawie. Zazwyczaj fakt.
Czy chcesz powiedzieć, żeby wyszukiwać w Empikach i w kioskach ruchu oraz salonika tak Garmon miesięcznika Idź Pod Prąd, który często jest gdzieś tam
polecamy.
Zakopany. Właśnie nowy numer wchodzi na rynek. Wykorzystam Czarek.
Z tego, co mówicie, to jest naprawdę dużo pracy, żeby dokopać się do właściwych i rzetelnych informacji.
Myślę, że to nie jest wcale więcej pracy, niż przynajmniej nie więcej czasu, niż wykonuje ktoś, kto siedzi i na Facebooku klika w filmik, który trwa 2 godziny i go słucha. Nie w ogóle bezkrytycznie na przykład, tak? Bo mu tam pasuje i dostawałem na przykład filmiki twierdzące, że elity światowe piją krew zabijanych ludzi, bo tam jest jakaś adrenalina się wydziela w trakcie i oni tego bardzo potrzebują, bo się od tego uzależnili. No są tak absurdalne, no to po minucie wiedziałem, że tego nie należy słuchać, ale ktoś mi to wysłał, to trwało chyba z godzinę i nie wiem, ile jeszcze więcej
przesłuchał.
Tego wcześniej przesłuchał. No wystarczy wiedzieć, no już pomijając w ogóle absurd tego, ale już jakby tak chcieć naukowo to zbić, no że te substancje się produkuje syntetycznie dość powszechnie, nie trzeba do tego nikogo zabijać.
I pastor Paweł Chojecki.
W Księdze Przysłów to jest naprawdę taki trening umysłu i zdobywanie takiej naprawdę szerokiej wiedzy o prawie każdej dziedzinie życia w świecie. To tak mniej więcej widzicie w połowie Biblii, także jakoś tam łatwo, myślę, znajdziecie, nawet jak jeszcze do tej pory nie sięgaliście do niej. Księga Przypowieści Salomona, 9 rozdział, przedstawia, można powiedzieć, dwie rozgłośnie. Rozgłośnie prawdy i rozgłośnie fałszu. Tu dwa przybytki, mądrości i głupoty. Nie? I rzeczywiście one obie nadają. Co prawda ta rozgłośnia głupoty, kłamstwa, fałszu ma więcej fajerwerków, gadżetów, jest, można powiedzieć, medialnie tu bardziej rozwinięta, ale tu prostaczka prowadzi na manowce do krainy umarłych. Także rozpoznanie prawdy i fałszu, kłamstwa i prawdy, to nie jest coś, co możesz sobie zostawić na później, a teraz przeglądać Facebooka. To jest pytanie o całe twoje życie. Dlatego zachęcam, żeby jednak wysilić się. To nie jest takie trudne. I zacząć słuchać tego rozgłośni prawdy. Tu oczywiście nie mówię o telewizji Idź Pod Prąd, tu mówię o Słowie Boga.
Także zachęcamy do osobistej lektury Nowego Testamentu, całej Biblii, ale przy okazji też zachęcam was do oglądania serwisu informacyjnego i serwisu technologicznego w telewizji Idź Pod Prąd, ale przede wszystkim do krytycznego myślenia.
Pani psycholog, która była naszym gościem, powiedziała, że to właśnie osoby o takim profilu narcystycznym, czyli skrzywieniu charakteru związanym z jakimś czy wychowaniem, czy później złym myśleniem, jakaś taka przesadna koncentracja na sobie, jakiś egocentryzm, później jeszcze dalej narcyzm, że przyjście do Jezusa to też leczy charakter i wtedy będziesz, że tak powiem, uwolniony, by troszeczkę szerzej spojrzeć na rzeczywistość, a nie tam, gdzie ona masuje twojego.
Czyli
ale
nie
trzeba
sam
podkreślić, że to nie znaczy, że żaden chrześcijanin nie ulega kłamstwom, bo to trzeba jeszcze korzystać z tego, co się ma. Niektórzy wybierają, żeby jednak nie. No i potem ulegają różnym kłamstwom. Zresztą w Biblii też są opisani tacy.
I tutaj postawimy także kropkę. Mikołaj, ostatnie słowo.
Tak jest, to jest bardzo dobry moment na kropkę. Pamiętajcie, wszyscy, którzy nas słuchacie, chrześcijanie, niechrześcijanie, wszelkiej maści wyznawcy różnych teorii spiskowych, jest lek, jest to lek bardzo jasny, niezależny od żadnej cyfrowej technologii. Jest nim Biblia, Słowo Boga, Nowy Testament. Naprawdę spróbujcie, gorąco polecamy. Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. To był program Psychosonar w telewizji Idź Pod Prąd. Naszymi gośćmi byli pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję bardzo.
Cezary Kłosowicz.
Dziękuję.
Marcin Palimonka.
Dziękuję, do zobaczenia.
Współprowadzącą była Kornelia Chojecka.
Dziękuję. I Mikołaj Mąc.
I dziękuję bardzo i zachęcamy do kontakt@megakościół.pl, idźpodprod.pl, Instagram i YouTube, idźpodprod.tv, bo wiemy, że pytań jest bardzo dużo. Nie bójcie się pisać. Dziękujemy bardzo.